Halo Radio mówi wszystko.
Jarosław Szczepański, witam bardzo serdecznie. Witam Państwa i witam naszego gościa, Aleksandra Litwińskiego.
Słychać witam serdecznie.
O, bardzo się cieszę. Będziemy mówić o czymś dzisiaj, co w radio jest bardzo trudne do mówienia, dlatego że będziemy mówić o czymś, co właściwie powinno być widać i można było sobie też wyobrazić, albo pan się zajmuje designem, projektowaniem, no to właściwie można powiedzieć, że jest to coś, co bardziej jest do oglądania niż do opowiadania o czym.
Zdecydowanie. Przyznam, że jestem przyzwyczajony do języka wizualnego bardziej niż mówionego czy pisanego i z tej perspektywy też patrzę na zagadnienie polskich transatlantyków jako bardzo ciekawe zjawisko w historii wzornictwa, w historii projektowania w Polsce.
No właśnie, bo jeszcze nie zdradziłem tematu naszej rozmowy, którą będzie nie tylko wzornictwo w ogóle, ale głównie będą transatlantyki, takie statki, które wielkie statki, które z których Polska była dumna, które zresztą po wojnie pływały, znaczy nie wszystkie, bo tylko motory, pływały na linii Polska-Stany Zjednoczone, ale będziemy mówić o transatlantykach, które były chlubą polskiej floty w okresie międzywojennym. Czyli o pierwszym polskim transatlantyku Polonia i o Piłsudskim i Batorym. To były trzy największe statki, które pływały na linii, zresztą na bardzo, to też za chwilę będziemy o tym mówili i dlaczego o tym mówimy, na linii, właściwie można powiedzieć naokoło Europy do portów śródziemnomorskich, ale też i pływały przez Atlantyk.
Tak, oczywiście. I tutaj być może warto było zacząć od początku, skąd się w ogóle wzięła polska flota pasażerska. Idea polskiej floty pasażerskiej
jest... Może jeszcze jedną rzecz przypomnę, że tak jak teraz mamy dostęp do Bałtyku od Świnoujścia, aż po prawie cieśninę Pilawską, to jednak w okresie międzywojennym ten nasz dostęp to liczył tylko bodajże 100 kilometrów, czy 114, czemuś mi się tak wydaje.
Około 150 kilometrów.
Niecałe 150 kilometrów, tak.
Tak.
Czyli było zdecydowanie mniej i jeszcze coś, do czego też nawiążemy, czyli po prostu po to, żeby mieć morski port, przerobiona została wioska rybacka, kaszubska wioska rybacka Gdynia na miasto, którym jest, stało się w okresie międzywojennym i wielkim portem, którym było, jest, no i pewnie będzie. Czyli wracamy do transatlantyków.
Wracamy do transatlantyków i mówimy o tym, skąd to się wszystko zaczęło. A zaczęło się właśnie od Gdyni. Wraz z odzyskaniem dostępu do morza przez Polskę po 123 latach zaborów stanęliśmy przed koniecznością posiadania floty. Zarówno to była część wojenna floty, jak i handlowa, no, która oczywiście musiała one służyć zupełnie różnym celom. I w zasadzie od samych zaślubin Polski z morzem Józefa Hallera w 1920 roku pojawiła się idea przewozów pasażerskich na różnych zasadach. Na początku oczywiście w państwie, które było biedne, nikt nie myślał o tym, żeby pływać aż tak daleko, jak leżał Nowy Jork. Na początku to były idee znacznie bliższe naszej szerokości geograficznej. Rozpoczęło się od kilku mniejszych armatorów, takich jak na przykład Paul Britt, którego ideą było wożenie emigrantów do portów brytyjskich, gdzie oni się przesiadali do statków angielskich najczęściej, które dalej płynęły już i woziły tych emigrantów na ziemię amerykańską. To były początki, dosyć skromne, bo to były też statki 15, 20, 25-letnie, także takie w zasadzie pod koniec swojej kariery. Natomiast w około 1930 roku, kiedy powstało Polskie Transatlantyckie Towarzystwo Okrętowe, przejęliśmy w zasadzie jako gotowe przedsiębiorstwo, przejęliśmy od Duńczyków linię pasażerską składającą się z 3 statków. To też były w zasadzie wysłużone statki, tyle że już duże, transatlantyckie, takie można powiedzieć pełnoprawne na ocean. Statki, które pływały pod banderą duńską pod różnymi nazwami, pod polską banderą przyjęły nazwy właśnie SS Polonia, tak jak już wspominaliśmy o tym transatlantyku, to był największy spośród tej trójki, SS Pułaski i SS Kościuszko. To były wszystkie statki, które zostały przejęte wcześniej z floty carskiej. One są nazywane w historiografii klejnotami księżniczki Dagmary, ponieważ według jednej z legend to ona ze sprzedaży części ze swoich klejnotów rodzinnych podarowała te pieniądze na zakup właśnie tej floty pasażerskiej wówczas jeszcze dla cara Mikołaja. Także takie były losy tych statków. My używaliśmy ich przede wszystkim do przewozów pasażerskich. Na początku praktycznie wszystkie statki pływały do Ameryki. Natomiast później rzeczywiście te trasy były różne. Na przykład spośród nich Polonia została oddelegowana specjalnie na Morze Śródziemne i to był jej akwen, poza który w zasadzie nie wypływała już. I ona została oddelegowana przez armatora Gdynia Ameryka linie żeglugowe SA z przeznaczeniem głównie do przewożenia emigrantów żydowskich podróżujących do jeszcze pod angielskim wówczas zarządem Palestyny. Tak więc droga takiego emigranta z terenów ziem Polski była następująca. Musiał się najczęściej koleją dostać do rumuńskiego portu w Konstancy. Tam mógł się przesiąść na pokład Polonii, która wiozła go bezpośrednio przez Morze Śródziemne do Hajfy, do Jaffy i do innych portów na terenie Palestyny.
Czyli ta Polonia nie wypływała poza obszar Morza Śródziemnego przez słupy Herkulesa na Atlantyk i nie płynęła naokoło Hiszpanii?
W tamtym okresie tak było. Czyli podróż była częściowo podróżą lądową, natomiast później była podróżą morską.
To była bardzo zresztą liczna grupa pasażerów, ci pasażerowie, którzy pływali do późniejszej Palestyny, do tych ziem do mandatu brytyjskiego. I to było bardzo i ciekawe, i sporo nawet źródeł pisanych jest o tych podróżach, ponieważ ci, którzy przepłynęli i zamieszkali w Palestynie, później pisywali do rodzin, opisywali te swoje podróże.
Tak, oczywiście. Ta grupa była bardzo liczna. Tak jak w ogóle grupa emigrantów z ziem polskich jeszcze przed I wojną światową była bardzo liczną grupą. Były rejony Polski, z których procentowo bardzo duży udział ludności wybywał. Głównie to były biedne rejony, takie jak na przykład Galicja w zaborze austriackim, Podlasie w zaborze rosyjskim. Także emigracja różnych narodowości była powszechnym zjawiskiem. I stąd wzięły się te początki floty pasażerskiej, o których mówiłem, z racji tego, że polscy armatorzy powstający dopiero wtedy zdali sobie sprawę, jak wiele kapitału wtedy liczonego w milionach dolarów jest możliwe, jakby tutaj stwarza potencjał do zarobku, który by został zarobek w Polsce i w postaci polskich podatków. Natomiast wracając do emigracji żydowskiej, tak, była to na tyle liczna grupa, że opłacało się armatorowi oddelegować specjalny statek, który praktycznie miał tylko to jedno zadanie przez okres kilku lat, około połowy lat 30. To było w okresie, kiedy Batory i Piłsudski pływały już po Atlantyku, więc można było te starsze statki wycofać z tej głównej, najbardziej reprezentacyjnej linii i oddelegować je na inne, być może troszkę mniej prestiżowe, ale nie mniej ważne i nie mniej dochodowe. Także tak to wyglądało. Mówimy o czasach około 1935 roku.
No to były czasy, w których był czas właściwie, w którym z terenu z Polski starało się wyjechać sporo osób. Oczywiście nie były to miliony, były to tysiące ludzi. i część z nich zamieszkała później w Palestynie w mandacie brytyjskim, część trafiła do Stanów Zjednoczonych, część do Argentyny czy do Ameryki Południowej. I też wszyscy właśnie pływali tymi naszymi transatlantyckimi statkami. Szczególnie, znaczy mówię tutaj o statkach płynących przez Atlantyk.
Tak, i tutaj myślę, że warto by było dodać parę słów do linii południowoamerykańskiej, bo ona w sumie jest najmniej opracowana historycznie i w sumie najmniej mamy informacji na ten temat. Natomiast był to kierunek bardzo ważny. Do tego stopnia ważny, że aż dwa transatlantyki spośród zbudowanych tuż przed samą wojną, które zdążyły tylko po jednym rejsie odbyć, zostały oddelegowane specjalnie na tę linię. One były wyłącznie do obsługi portów południowoamerykańskich. Takich Batory i Piłsudski od początku były planowane do połączeń z Nowym Jorkiem w Stanach Zjednoczonych Ameryki i z Halifaxem w Kanadzie. Tak, Sobieski i Chrobry były przeznaczone do komunikacji właśnie z Ameryką Południową.
Przeskakując na czas troszkę późniejszy, to i Sobieski i Chrobry służyły później pod polską banderą, ale we flocie brytyjskiej do konwojów. Bardzo jako statki wykorzystywane. Zresztą nie pamiętam, który, ale to pewnie pan będzie wiedział, który z nich zatonął.
Tak, czasie. Tak.
Ale to przeskoczyliśmy o kilka lat do przodu. Ja bym chciał, żebyśmy jeszcze powiedzieli tak, to wszystko się działo w, oczywiście nie mówimy o Konstancie, ale działo się w Gdyni, wypływano z pięknego budynku, który powstał w Gdyni, właśnie zbudowany po to, żeby portu, z którego wypływano, budynku, w którym jest dzisiaj, o ile dobrze pamiętam, Muzeum Polonii i budynku, który swoją świetność miał w końcu lat 30., ale praktycznie przez wiele później dziesiątków lat jeszcze służył po wojnie też jako miejsce, skąd wypływał Batory, zresztą i filmy nakręcane również pokazują ten budynek.
Tak, mówimy oczywiście o Dworcu Morskim w Gdyni, który jest bardzo dobrym przykładem architektury modernistycznej, co prawda nie zaprojektowanej przez polskich projektantów, bo projektowało go biuro projektowe z Niemiec. Natomiast orły, które są na fasadzie tego budynku, które zostały dodane już jako polski wkład, podkreślały charakter i aspiracje miejsca i roli, którą to miejsce miało spełnić. Było to dla emigrantów, był to ostatni skrawek polskiej ziemi, który widzieli, jeżeli już później nie było im dane wrócić z powrotem do ojczyzny. Natomiast dla przyjezdnych, często z zagranicy, Było to takie pierwsze wrażenie, które oni mieli, przybywając do znanego albo nieznanego jeszcze sobie kraju. Także Dworzec Morski z założenia był budynkiem, który miał pełnić funkcję reprezentacyjną i taką funkcję pełnił. Jeśli chodzi o wnętrza, to najbardziej takim modernistycznym akcentem jest chyba sala odpraw, która jest ogromną, taką bardzo przestrzenną halą z bardzo dobrym efektem akustycznym też, która została pięknie odrestaurowana w czasie, kiedy w Dworcu Morskim powstawało Muzeum Imigracji kilka lat temu. I to muzeum mieści się tam aktualnie.
Pomyliłem się, powiedziałem, że to jest Muzeum Polonii, Muzeum Emigracji, racja. Rzeczywiście.
Tematyka jest bardzo podobna, także chodzi tylko o ścisłość nazwy. Także Muzeum Emigracji ma tam siedzibę od, jeśli dobrze pamiętam, od 2015 roku. Natomiast wcześniej losy Dworca Morskiego były tak samo różne, jak losy samych transatlantyków. Zaraz po wojnie dworzec był praktycznie nieczynny, dlatego że jedynym statkiem, który przetrwał wojnę i służył dalej w polskiej flocie pasażerskiej jako właśnie pasażer, jako statek transatlantycki, był Batory. Pozostałe statki albo nie przetrwały wojny, kończąc na dnie, albo zostały sprzedane, czy też oddane Wielkiemu Bratowi, którym był Związek Radziecki. Także dworzec morski do 1947 roku, kiedy Batory wrócił...
No to było takie oddanie trochę, delikatnie mówiąc, pod presją. Bardziej bym powiedział zabranie, no.
Ja myślę, że najlepiej charakteryzują to losy statku najmniej znanego właśnie z tego powodu, polskiej floty pasażerskiej, którym był SS Jagiełło. Statek znany w zasadzie tylko z jednego faktu, że w latach 50. płynął nim Ernest Hemingway. Natomiast poza tym praktycznie o SS Jagiełło, który był też transatlantykiem przejętym w ramach reparacji wojennych przez Związek Radziecki, praktycznie w Polsce nic się nie mówi. Tak jak wspomniałem, był to statek zaraz po wojnie rosyjski, wcześniej w czasie wojny niemiecki, natomiast tuż przed samą wojną zbudowany dla armatora tureckiego. W momencie, kiedy przejęła go flota radziecka, szybko okazało się, że statek jest zbyt zniszczony, aby mógł pełnić swoją dedykowaną sobie funkcję, czyli funkcję statku pasażerskiego transatlantyckiego. W związku z czym Związek Radziecki podarował ten statek swojemu młodszemu bratu, czyli Polsce, z prośbą taką, żeby przeprowadził remont i być może używał go w swojej flocie. I tak się rzeczywiście stało. Jagiełło pływał na trasie pomiędzy Genułą we Włoszech a portami Ameryki, ale nie był to Nowy Jork, tylko była to na przykład Hawana na Kubie. W momencie, kiedy okazało się, że statek jest pełnowartościowy po remoncie, nie sprawia problemów, jest możliwy do dalszej eksploatacji, okazało się, że Rosja radziecka upomniała się o swój wcześniejszy prezent, który podarowała Polsce, z prośbą o zwrot. I tak się stało. Także oprócz tego, że polska flota zapłaciła za remont i poniosła wszystkie możliwe koszty, które były wtedy do poniesienia, to w zasadzie jedyną korzyścią było to, że przez rok fikcyjnie ten statek pływał w polskiej flocie. Takie były jego losy, natomiast bardzo podobne losy były też Sobieskiego.
Ja tylko przypomnę, że gościem programu jest pan Aleksander Litwiński, designer, tak można określić pana?
Tak można określić, chociaż określa się zaraz... również projektantem, w zależności od sytuacji.
A rozmawiamy o transatlantykach w okresie międzywojennym i powojennym zresztą, bo się tutaj przeskakujemy, a chciałbym jeszcze, żebyśmy... Dobrze, ja przerwałem panu, więc niech pan kontynuuje swoją myśl, przepraszam. Mówiliśmy o tym statku, który zabrała... Tak.
Czyli o statku, który w polskiej flocie tuż przed samą wojną odbył dosłownie dwa rejsy, bo dopiero wtedy został oddany do użytku. Statkiem, który był zbudowany w stoczni brytyjskiej i w zasadzie zaraz po tym, jak stał się transatlantykiem i popłynął do Ameryki Południowej, stał się transporterem wojska. Miał o tyle szczęścia, że przeżył wojnę. Wrócił też na krótko do polskiej floty pasażerskiej, którym armatorem zaraz po wojnie dalej było to samo przedsiębiorstwo o tej samej nazwie, co przed wojną, czyli Gdynia Ameryka Linie Żeglugowe S.A., które w 1950 roku przekształciło się w Polskie Linie Oceaniczne. No i to był ten okres, w którym mniej więcej Sobieski odszedł z floty polskiej do floty radzieckiej znowu i zaczął pływać jako wycieczkowiec po Morzu Czarnym pod nazwą SS Gruzja. I w zasadzie do końca swojej kariery w latach 70. jako Gruzja odbył bardzo liczne rejsy po Morzu Śródziemnym, zawitując zresztą z wizytą do swojego macierzystego kiedyś portu w Gdyni.
Ciekawe, czy ludzie, różni nasi słuchacze, czy właściwie pewnie rodzice słuchaczy, którzy pływali w czasie jakichś wakacji statkiem MS Gruzja, czy w ogóle mieli świadomość, że pływali na polskim statku, który był zupełnie innym statkiem, a cały czas był tym samym.
Oczywiście, zdarzały się takie sytuacje i zdarzały się dosyć licznie. Sam czytałem artykuły wspomnieniowe na ten temat, kiedy zdarzało się, że dopiero po latach okazywało się, że osoba płynąca Gruzją z racji swojej wycieczki do Związku Radzieckiego i wycieczki po Morzu Czarnym, potem okazywało się, że ten statek wcale nie był radziecki, tylko był kiedyś statkiem polskim. Także jak najbardziej takie sytuacje się zdarzały. Również można było zorientować się, jaka była historia Gruzji, po tym, że nie wszystkie elementy wyposażenia zostały zdemontowane. Niektóre tabliczki w języku polskim wiszące w kabinach, w pomieszczeniach użyteczności publicznej czy ogólnodostępnych pomieszczeniach. Zdarzało się, że nikt nie dbał o takie szczegóły i napisy po polsku dało się gdzieniegdzie dojrzeć. I po tym dosyć łatwo było się zorientować, że Gruzja nie była od początku statkiem rosyjskim.
Że to był dar narodu polskiego dla narodu radzieckiego. Troszkę wymuszony, ale można powiedzieć, że dar. W ogóle chciałem jeszcze wytłumaczyć, dlaczego zaczęliśmy po pierwsze rozmowę o okresie międzywojennym i o tych statkach, a po drugie, dlaczego pan jako architekt, jako twórca o tych statkach opowiada? Bo z tego, co ja wyczytałem i z tego, co no wiem, jakbym nie wiedział, to bym nie opowiadał. Pan jest pasjonatem wspaniałego wyposażenia tych transatlantyków, pięknego wyposażenia, pięknie wytwarzanych rzeczy, które były wyposażeniem tych statków. I to była nasza polska specjalność, można powiedzieć. W każdym razie na pewno dzisiaj niezwykle cenna i poszukiwana.
Tak, w zasadzie temat, który poruszaliśmy z tej strony, o której mówiliśmy do tej pory, czyli ze strony historii żeglugi, to jest dla mnie temat poboczny. Z racji tego, że ja jestem projektantem, zajmuję się zawodowo projektowaniem na co dzień, robię projekty współczesnych przedmiotów, moją największą pasją jest historia wzornictwa i oglądanie dokonań tych, którzy byli przed nami i od których myślę, że pomimo tego, że większości ich już nie ma, można się od nich wiele nauczyć, patrząc na przykład właśnie na czarno-białe zdjęcia, wyposażenia wnętrza, głównie na Batorym Piłsudskim, bo to były najbardziej dwa reprezentacyjne nasze transatlantyki. I uruchamiając odrobinę wyobraźni, myślę, że można zastanowić się nad tym, jak duże to było osiągnięcie w warunkach, które zaistniały w tamtym czasie. W państwie, które miało kilka, 10, 15 lat istnienia.
Niepodległości.
Nie licząc, tak, niepodległości, odliczając czasy przedrozbiorowe, których w zasadzie już nikt wtedy nie pamiętał. Dla większości osób, słuchaczy i przyglądających się sytuacji Polski z zachodu, Polska była nowym krajem. Rzadko kto zagłębia się w jej historii na tyle, żeby wiedzieć, że ten kraj istniał wcześniej od średniowiecza, natomiast miał taką pewną lukę w swoim istnieniu. I to, co my nazywamy odrodzeniem się i odzyskaniem niepodległości, to nie było równoznaczne z jej uzyskaniem. Wracając natomiast do tematu samych wnętrz na transatlantykach, to było jedno z największych zleceń w Polsce międzywojennej dla całej dużej kasty projektantów. Mówię zarówno o projektantach małych przedmiotów użytkowych, takich jak na przykład galanteria metalowa, poprzez grafikę użytkową i reklamową, aż do projektantów czy architektów wnętrz, którzy robili całościowe duże zlecenia całych pomieszczeń czy systemów pomieszczeń. I transatlantyki to też jest bardzo dobry przykład współdziałania twórców z różnych nurtów estetycznych, którzy jednak potrafili wypracować bardzo spójne i wspólne rozwiązanie, które było taką całością, bardzo dobrze skomponowaną. Pomimo tego, że tam blisko 80 artystów brał udział w dekorowaniu wnętrz Batorego i Piłsudskiego, to byli artyści bardzo różnych nurtów i również bardzo różnych nazwisk, zarówno bardzo znanych, jak i zupełnie nieznanych, ani wówczas, ani dzisiaj. Spośród najbardziej znanych możemy wymienić profesorów głównie z kręgu Politechniki Warszawskiej i Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Wśród których był na przykład profesor Wojciech Jastrzębowski, no, który w historii wzornictwa jest jedną z najbardziej znanych postaci tamtego okresu. Był rektor Akademii Sztuk Pięknych, profesor Tadeusz Pruszkowski, który również brał udział w pracach podkomisji artystycznej, bo tak się nazywał twór, który był odpowiedzialny za dekorację tych wnętrz. Był architekt Stanisław Brukalski, był sekretarz podkomisji artystycznej Lech Niemojewski, który no, bodaj największy wkład miał ilościowy i jakościowy również w dekorowanie tych wnętrz.
I to są wszystko osoby, które były renomowanymi profesorami, twórcami, ludźmi, którzy po prostu zajmowali się projektowaniem również wzornictwa przemysłowego, jak to się dzisiaj chyba nazywa, bo wtedy się jeszcze to tak nie nazywało.
Wtedy najczęściej się nazywało sztuką użytkową.
No to no, chyba ładniejsze. Sztuka użytkowa.
Zgodzę się.
Ale to... Dziękuję. wiele tych rzeczy też robiono, bo też wiem, że to, co czytałam, co pan opisuje, o czym pan mówi, na przykład zastawy stołowe, przepiękne z warszawskiej fabryki Frażeta, też były specjalnie projektowane na te transatlantyki.
Tak, to jest bardzo charakterystyczne właśnie dla całościowego zlecenia dekoracji wnętrz na Batorym Piłsudskim. To jest to, że bardzo wiele przedmiotów od dużych gabarytowo i takich no, rzucających się w oczy jako pierwsze wchodzą do tych wnętrz, po zupełnie drobne i można powiedzieć prozaiczne, praktycznie wszystko było projektowane specjalnie dla tych statków. Mowa o przedmiotach od mebli i oświetlenia, bo na przykład takie drobiazgi jak karty menu, karty dań, które były za każdym razem, za każdym posiłkiem były oczywiście nowe i zestawy stołową, która również w fabryce Frażeta była produkowana praktycznie wyłącznie na pokłady Batorego i Piłsudskiego. Nie znamy projektanta tej zestawy, którego można by określić ze 100% prawdopodobieństwem. Mamy dwóch projektantów, którzy no, na pewno był to jeden z nich, być może współdziałali ze sobą. Starsze publikacje wskazują jednoznacznie na autorstwo polskiej projektantki, polsko-żydowskiej projektantki metaloplastyki Julii Kejlowej, która z warszawskimi fabrykami platerniczymi Józefa Frażeta i braci Henneberg współpracowała na stałe i ona była autorką większości wzorów, które pozostawały w stylistyce modernizmu, art deco i jak na tamte czasy nowoczesności ogólnie pojmowanej. Także poprzez analogię możemy te przedmioty, które pływały jako zastawa na transatlantykach, możemy przyrównywać je do innych projektów Julii Kejlowej, które no, mają cechy wspólne. Natomiast w żadnym ze źródeł przedwojennych nie pojawia się jej nazwisko jako autorki tej zastawy. Natomiast pojawia się nazwisko, już które zresztą było dzisiaj wymieniane, profesora Lecha Niemojewskiego, który jest podpisywany pod konkretnymi zdjęciami tych przedmiotów w międzywojennej prasie.
Czy to są przedmioty, które dzisiaj są... na, że tak powiem, na szczycie poszukiwanych przedmiotów na aukcjach zabytkowego wzornictwa, czy to są na przykład przedmioty, które są kopiowane i nawiązujemy nowoczesne projektowanie nawiązuje do nich?
tutaj stajemy przed tym problemem, który określiliśmy na początku naszej audycji, to znaczy możemy bardzo dużo o tych przedmiotach powiedzieć, natomiast trzeba by było je tak naprawdę pokazać. Ale ponieważ musimy mówić, to powiemy rzecz, która jest najważniejsza, czyli te przedmioty są bardzo proste. One są oparte na elementarnych bryłach geometrycznych, takich jak kule przestrzenne, elipsy, czyli taki kształt jajowate, które mają bardzo proste zwieńczenie też w formie takiego przecinka, który był przyciskiem do otwierania pokrywki, uchwyt w formie półkuli, czy taka szeroka, stabilna podstawa, która zabezpieczała te naczynia przed spadaniem ze stołów i przed zmiennymi warunkami podróży morskiej. W każdym razie ogólne wrażenie tych przedmiotów, które one robią, to jest prostota. I myślę, że przez to, że one przez tą swoją prostotę nie zestarzały się, pomimo tych 80 kilku lat, które mają te projekty, to rzeczywiście przekłada się to również częściowo na rynek aukcyjny. Natomiast wydaje mi się, że to nie jest w tej historii najciekawsze. Ja przede wszystkim patrzę na nie jako na przedmioty, które mają wartość artystyczną, natomiast wartość finansowa jest dla mnie dopiero jakąś trzeciorzędną, wypadkową myślenie
o tym. Tu się z panem zgodzę. Przypomnę, że rozmawiamy z panem Aleksandrem Litwińskim i się zgodzę, bo ja zapytałem o te aukcje ze względu bardziej nawet na to, czy dużo tych przedmiotów, czy wiele tych przedmiotów się zachowało i stąd moje pytanie o aukcje dzieł sztuki, czy aukcje przedmiotów użytkowych, historycznych. Natomiast też pan mówi o prostocie, to one przecież mogłyby dzisiaj być na każdym stole.
Myślę, że tak. Myślę, że ich forma, dopracowanie, proporcje, być może tylko nie technologie wykonania, które w dzisiejszych warunkach byłaby bardzo droga, w tamtych czasach też zresztą była, natomiast trzeba by było pomyśleć o zmianie i utechnologicznieniu tych przedmiotów, tak aby mogły się znaleźć na współczesnych stołach. Natomiast tak, jeśli chodzi o aukcje i ilość tych przedmiotów, które się zachowały, to jest to ilość bardzo nieduża, to są przedmioty bardzo rzadkie. Stąd są też poszukiwane z racji, być może z racji też swojej rzadkości samej w sobie, ale myślę, że głównie z powodu ich urody i wartości artystycznej, które niewątpliwie mają. Cała zestawa liczyła kilkadziesiąt przedmiotów. Były to między innymi dzbanki w różnych rozmiarach, najczęściej trzech, od małego poprzez średni do dużego, ten największy miał pojemność ponad litrową i te dzbanki miały kształty albo kuli, albo takiego pękatego jaja.
Pewnie tak to po to wyglądało? Również, żeby się dobrze trzymały w czasie kolibania się statku.
Tak, bo... i one zdecydowanie, ich forma nosi cechy, które wskazują na to, że były zaprojektowane właśnie pod tą konkretną sytuację, bo one mają taką szeroką, płaską podstawę, która w zasadzie jakby zrzutować przekrój boczny tego przedmiotu, to podstawa jest tak samo szeroka jak sam przedmiot. Natomiast one są tak skomponowane, żeby w proporcjach tej ciężkości formy absolutnie nie było widać. Wrócę jeszcze do tego, jakie tam przedmioty były w tej zestawie. Była na przykład jeszcze sosierka, taka metalowa, też dużej pojemności i też utrzymana pomiędzy stylistyką użytkową a stylistyką art deco i modernistyczną, która pasuje też do pozostałych tych przedmiotów. Według katalogu przedwojennego firmy Fraget były też na przykład kosze na chleb, był specjalny krater na szampana również, chociaż to jest przedmiot, do którego oczywiście pewnie było najmniej. Był mlecznik też z tego zestawu i wazon na kwiaty. I to są takie przedmioty z tej zestawy, których było ilościowo najwięcej na tych statkach.
Czy to było srebro, czy to było posrebrzane metal, jak posrebrzany po prostu?
Srebrnych przedmiotów
nie było. Mówię już o samych przedmiotach.
Tak, tak. Nie było srebrnych przedmiotów na żadnym z polskich ani żadnych innych transatlantyków. Z racji tego, że srebrne przedmioty, tak samo jak i w dzisiejszych czasach, byłyby bardzo drogie. Ponadto ryzyko istniało duże kradzieży, czy też brania sobie, co było popularne w tamtym okresie międzywojennym, brania sobie tych przedmiotów na pamiątkę po prostu, jako takim drobiazgów.
Chyba nie tylko w tamtym. Chyba to zostało i do dzisiaj.
Być może ta tradycja jest kontynuowana, natomiast myślę, że już w dzisiejszych czasach nie mamy dużo przedmiotów, które są tak jakby indywidualnie dedykowane pod konkretną sytuację. No nie mówiąc o tym, że nie mamy już praktycznie też statków transatlantyckich z racji tego, że sposoby podróżowania stały się prostsze, szybsze i bardziej sprawne. Podróż transatlantycka na Batorem czy Piłsudskim zajmowała 8,5 dnia. Dzisiaj jesteśmy w stanie dotrzeć z Warszawy do Nowego Jorku w ciągu 8 godzin, także jest to czas wielokrotnie krótszy.
No tak, jeszcze się śpi w trakcie tych 8,5 godziny. To prawda, natomiast tej uroku takiej podróży, ja się przyznam, że ja nie płynąłem ani Batorem nigdy, natomiast wyobrażam sobie, że to mogłoby być, po pierwsze niezwykle atrakcyjny czas, jaki się przeżyło.
Tak, rejs Batorem to było w zasadzie coś elitarnego. Batory przeżył wojnę, o tym jeszcze nie mówiłem. To był statek, który pływał bardzo długo, bo on pływał od swoich początków, czyli kwietnia 1936 roku, kiedy przybył po raz pierwszy do Gdyni. Później ten okres wojenny to możemy różnie traktować, natomiast on cały czas był w użyciu. Później w 1947 roku wrócił do Polski i pływał aż do roku 1969. Także ponad 30 lat ten statek miał swojej kariery bardzo długiej. I też nie udało mi się niestety porozmawiać z nikim, kto by płynął Batorem przed wojną, bo te osoby musiałyby mieć grubo ponad 100 lat chyba dzisiaj. Natomiast zachowały się relacje literatów, takich jak na przykład Antoni Słonimski, zachowały się relacje polityków, zachowała się nawet w mojej rodzinie relacja, że pradziadek, który był przed wojną dyrektorem Narodowego Banku Polskiego, również płynął służbowo Batorem w 1938 roku. Natomiast rozmawiałem osobiście z osobami, które płynęły Batorem już w okresie PRL-u, najczęściej w latach 60. I wszyscy w zasadzie we wspomnieniach pokrywają się jedną opinią na temat tego statku, że panowała wokół niego wyjątkowa atmosfera. Panowała atmosfera luksusu, który w PRL-u był czymś bardzo egzotycznym. Pojawiała się atmosfera...
I niedostępna.
Tak, i dostępnym dla nielicznych. Batorem pływali głównie, były to osoby powiązane w jakimś stopniu z partią komunistyczną, a więc poczytywane jako bezpieczne dla systemu, po których nie obawiano się na przykład nagłej emigracji, nieplanowanej, tak, że zostaną już za oceanem, już nie będą chciały wrócić, albo podzielą się informacjami, które nabyły. Również pływa taką chyba najliczniejszą w zasadzie grupą, oprócz tej, którą wymieniłem, byli aktorzy i ludzie estrady. I właśnie z takimi osobami udało mi się porozmawiać. Pamiętam swoją osobę z panią Magdą Zawadzką, która wspominała rejs Batorem w latach 60. jako młoda aktorka, w zasadzie jeszcze studentka, która dostała propozycję od swoich starszych kolegów z uczelni artystycznej na występy w Stanach Zjednoczonych dla amerykańskiej Polonii. Tą propozycję oczywiście bardzo szybko przyjęła. Okazało się, że w tej grupie znaleźli się sami panowie. I zrobiło mi się trochę głupio, że nie mają w swoim gronie żadnej kobiety. No i tym takim trochę pokrętnym sposobem właśnie pani Zawadzka dostała tą propozycję. Nie rozmawialiśmy o szczegółach, takich, które mnie interesowały, takie jak wyposażenie wnętrza, czy takie bardzo konkretne przedmioty, które tworzyły ten klimat. Rozmawialiśmy o ogólnych wrażeniach, które były bardzo pozytywne. W zasadzie, jeśli chodzi o atmosferę Batorego, to myślę, że bardzo dużo zostało z tych czasów jeszcze przedwojennych. No, przez niektórych Batory był postrzegany jako przedłużenie pewnego rodzaju II Rzeczpospolitej.
No, w jakimś stopniu duchowo można to było tak uznać, no bo jednak to było coś, co zostało z tamtego czasu i pływało przed wojną.
Też. Tak, i Batory miał też szczęście do tego, że mógł pozostać Batorym, bo gdyby historia ułożyła się odwrotnie, to znaczy Batory dostałby torpedę albo wpłynąłby na minę i zostałby na dnie, natomiast wojnę przetrwałby Piłsudski, no to możemy się domyślać, że na pewno by się tak nie nazywał, że na pewno ta nazwa by została zmieniona, być może również charakter samego statku.
No tak, żeby duch Piłsudskiego nie krążył po PRL-u. No fakt, rzeczywiście. Także dobrze, że to był Batory. Szkoda, że Piłsudskiego się jednak nie udało utrzymać przy życiu.
Nie udało się utrzymać przy życiu, natomiast wiemy, gdzie spoczywa wrak Piłsudskiego. Zresztą były kilkakrotne wyprawy nurków na ten wrak. Niestety on jest bardzo zniszczony, dlatego że miał nieszczęście znaleźć się na dosyć uczęszczanym szlaku żeglugowym u wybrzeżu Wielkiej Brytanii. I po wojnie były relacje, że nawet elementy tego statku wystawały ponad powierzchnię morza, z racji tego, że on poszedł na dno na wodach stosunkowo płytkich. Później niszczyły go zarówno sztormy, które naturalnie w tych okolicach występują, jak i celowe działania angielskiej marynarki z racji tego, żeby to zagrożenie żeglugowe, które tworzył wrak, zminimalizować.
No tak, to jest przykra, smutna historia. Ale wróćmy jeszcze na koniec naszej rozmowy do tego, jak to... Skąd pan w ogóle wpadł na ten pomysł, żeby się zająć? Czy to po prostu hobby, czy zafascynowanie tym, no można powiedzieć art deco, rodzajem sztuki, gatunkiem sztuki?
W moim przypadku zaczęło się to od bardzo konkretnego zdarzenia, które no, wydaje się dosyć nieprawdopodobne, ale rzeczywiście to jest autentyczna, niekoloryzowana historia. Zajmuję się tematem transatlantyków pod kątem historii wzornictwa i ich wartości artystycznej no, w polskiej historii od 3 lat. Pamiętam dobrze, jak 3 lata temu gościłem po raz pierwszy w życiu w Gdyni. I ponieważ zawsze staram się ze wszystkich swoich wyjazdów zabrać ze sobą przedmiot czy jakiś namacalny fragment swoich wspomnień, które stamtąd mam, który jest bardzo charakterystyczny dla tego miejsca, z którego właśnie wyjeżdżam, czy w którym byłem. I pamiętam, że dosłownie na pół godziny przed planowanym swoim odjazdem postanowiłem wstąpić do takiego małego antykwariatu w Gdyni, pytając o to, czy jest dostępne coś, co by było związane właśnie z historią tego miasta, czy Kaszub szerzej pojmowanych. No niestety nie było zbyt wielu takich przedmiotów, ale znalazłem w starym albumie zdjęcie, które przedstawiało właśnie transatlantyk Batory zaraz po wojnie w 1950 roku. Kupiłem to zdjęcie za jakąś bardzo symboliczną kwotę i wówczas dopiero zacząłem sobie przypominać, że ja z tematem transatlantyków przecież się już wcześniej zetknąłem. Studiując wzornictwo przemysłowe na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, zdawałem egzaminy z historii wzornictwa i wyposażenie wnętrz transatlantyku było jednym z zagadnień, które należało do takiego egzaminu umieć. No ale jak to zwykle bywa, w przypadku rzeczy, które musi się zrobić, to tak jak z lekturami szkolnymi, kiedy trzeba je przeczytać, to wszystko się robi, żeby tego nie zrobić, natomiast później się z chęcią do nich wraca. I tak było też w moim przypadku. Zacząłem czytać na temat transatlantyków, no, na początku podstawowe informacje, później zacząłem się w ten temat wciągać coraz bardziej, do momentu, kiedy zdałem sobie sprawę, że mam już jakąś wiedzę na ten temat, również kontakty do osób, które mają również swoją wiedzę, że zacząłem zastanawiać się, żeby ten temat ubrać w jakieś bardziej poważne szaty. I zacząłem myśleć wtedy o zorganizowaniu wystawy, która pokazywałaby w taki przekrojowy sposób, mówiący od A do Z, jakie to zagadnienie miało rolę no, w naszej historii wspólnej. I zacząłem wtedy myśleć właśnie o zorganizowaniu wystawy, która oparta by była nie na takiej klasycznej wyliczance z dawnych przedmiotów, które umieszcza się w gablotach, które
muzealnych.
Są takie nieme, tak, nie opowiadają swojej historii w sposób obrazowy, albo opowiadają tylko dla tych, którzy są w tą historię wtajemniczeni i umieszczania opisów jakichś krótkich pod tymi przedmiotami, tylko chciałem wykorzystać swój warsztat projektanta, który mam i który doskonale cały czas, do pokazania tych wnętrz w takiej formie, jaką być może chciałby ich zobaczyć współczesny widz, czyli w formie wizualizacji, które są odtworzone na podstawie dokumentów, na podstawie których można to technicznie zrobić. Projektując te wnętrza w 3D możemy wręcz stworzyć sytuację, w której widz może obrócić się o 360 stopni w rzeczywistości wirtualnej i obejrzeć to wnętrze tak, jakby w nim był.
Tak.
Dokładnie w ten sposób. I oczywiście w tą historię też warto wpleść rzeczywiście te oryginalne elementy, których jest niewiele, ale które się zachowały i które rzeczywiście były świadkami tych historii, o których mówimy. Wydaje mi się, że taka koncepcja też nie była zbyt częsta na polskim rynku wystawienniczym i mogłoby być czymś, co przyciągnęłoby publiczność.
Mam nadzieję, że nie tylko mogłoby być, ale że też będzie i że obejrzymy naszą flotę. Jak to było? Nasza flota, choć nieduża, ale to było o marynarce wojennej, tak mi się przypomniała piosenka. Przypomnę, że gościem programu był pan Aleksander Litwiński, projektant, designer, no i pomysłodawca, mam nadzieję, że przyszłej wystawy pokazującej polskie transatlantyki pływające w końcu okresu międzywojennego najbardziej. Bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za poświęcony czas i wydaje mi się, że, chociaż to też właściwie pytanie do słuchaczy, wydaje mi się, że nie oglądaliśmy tego, o czym pan mówił, ale na tyle atrakcyjnie pan opowiadał, że można sobie było to wyobrazić. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Jarosław Szczepański. Do
Wspieraj niezależne Halo Radio, które mówi wszystko. www.halo.radio/SOS. Dziękujemy.